Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na wykładzie, który będzie poświęcony nie tylko filmowi Nikita, ale także filmowi francuskiemu w latach 80. i częściowo 90., ponieważ film Nikita spaja te dwie dekady z swoją premierą 22 lutego 1990 roku. Ja się nazywam Michał Pabisiorz-Rzeszyna, pracuję w Katedrze Filmu i Mediów Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Tutaj Państwo na ekranie widzicie mój adres mailowy michal.pabis@unilos.pl. Zachęcam Państwa do tego, abyście ze mną korespondowali, zadawali pytania na temat dzisiejszego wykładu, a także na temat wszelkich wątpliwości, jakie będziecie posiadać, wszelkich pytań, które pojawią się w Waszych głowach, tak można powiedzieć. Tytuł dzisiejszego wykładu to neobarok. Neobarok to pojęcie ukute w 1989 roku przez Raffaella Basson, który jakby tym mianem określił twórczość tylko trzech reżyserów filmu francuskiego, także można by wysnuć taki wniosek, że jeżeli kino francuskie neobarokowe i kino francuskie lat 80. to tylko twórczość trzech reżyserów, to jest to twórczość bardzo mało znacząca i kino francuskie nie miewa się jakoś szczególnie dobrze. Tymczasem sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Kino francuskie w latach 80., a także wcześniej, w latach 60., 70. i w poprzednich dekadach, a także w późniejszych dekadach, to najsilniejsza kinematografia Europy. Slajd, który Państwo w tym momencie widzicie, to wnętrze kina Grand Rex, wybudowanego w 1930 roku w Paryżu, wtedy kiedy kino amerykańskie zaczęło swoją dominację na ekranach całego świata. Zaczęło trochę wcześniej, bo po I wojnie światowej, gdy no właśnie kinematografia francuska zaczęła przeżywać pewien kryzys. I rzeczywiście tak jest, że kino amerykańskie w zasadzie od końca I wojny światowej jest najważniejszą formacją kulturalno-filmową na całym globie. Wcześniej taką formacją była jednak właśnie Francja i pewno trudno byłoby nam przekonać jakiegokolwiek Francuza, iż kino zostało wynalezione w Stanach Zjednoczonych i też trudno by było nam przekonać, że w późniejszych latach kino amerykańskie było lepsze od kina francuskiego. Na dowód tego, jak istotna jest kinematografia francuska globalnie, ale także w wymiarze europejskim, można przedstawić no, nie tylko wielki panteon artystów filmowych, autorów nowofalowych, ale także pewne liczby. No, jeżeli zwrócimy uwagę na to, jaka jest populacja Francji, jaki jest wolumen produkcyjny filmów francuskich po dziś dzień, to rzeczywiście na pewno jest to najistotniejsza kinematografia Starego Kontynentu. Ale kino Grand Rex, które otworzono w 1930 roku i jest dla nas istotne także dlatego, że tam właśnie 22 lutego 1990 roku odbyła się premiera filmu Nikita. Ono jest o tyle interesujące, że swoim wnętrzem, wystrojem wnętrza nawiązuje do trendów kina amerykańskiego, a może raczej kin amerykańskich. Jest to tak zwany design atmosferyczny, design, który wykorzystuje bardzo często różne orientalne elementy. Można by powiedzieć, że w jakimś tam stopniu jest taki barokowy, w pewnym po swoim przepychu wizualnym. Często kina w designie atmosferycznym w latach 20. w sieci na przykład Balaban i Katz w Chicago także wykorzystywały sufit tego kina, aby imitował nocne niebo pełne gwiazd. Natomiast w tym przypadku mamy ten design w kinie francuskim i w pewnym sensie nie współgra to z naszym wyobrażeniem kina francuskiego, które miałoby być w jakimś sensie alternatywą dla kina amerykańskiego. Tutaj to współgra. Pokazuję te wnętrza kina Grand Rex po to, abyście Państwo, myśląc o kinematografii francuskiej, myśleli o niej w nieustannym odniesieniu do takiej transatlantyckiej rywalizacji o to, kto powinien dominować, jeżeli chodzi o kulturę filmową na świecie. Ta transatlantycka debata, można powiedzieć, ta transatlantycka kłótnia pomiędzy dwoma krajami, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Francją, czasami skrywa pewne podobieństwa i obfituje w różnego rodzaju paradoksy. Filmy neobarokowe bardzo często były krytykowane, a między innymi Nikita, za swój zbyt, no właśnie, taki amerykański, hollywoodzki charakter. Państwo, jak Państwo zobaczycie ten film, to zrozumiecie w pełni, o co chodzi. Ja na pewno niektóre wątki na pewno będę zwracał także w tym wykładzie uwagę. Ten amerykański wpływ widać jednak nie tylko w latach 80., ale no właśnie w latach 30. w wystroju wnętrz kin francuskich, między innymi kina Ignorax. I to są podobieństwa, natomiast nie da się ukryć, że cała kinematografia francuska od strony instytucjonalnej, czyli od strony tego, jak funkcjonowało chociażby jej finansowanie, oparta jest na bardzo głębokim sprzeciwie wobec amerykańskiego, jak to bywało nazywane, imperializmu kulturowego. I tutaj należałoby powiedzieć, że ten okres takiej antyamerykańskiej polityki kulturalnej rozpoczyna się w 1959 roku, kiedy Charles de Gaulle, zaraz po tym, jak tworzy rząd w 1958 roku, powołuje Ministerstwo Kultury Francji do życia. Wcześniej takiego ministerstwa nie było, a ministrem tego właśnie resortu zostaje André Malraux, bardzo znany historyk sztuki i także literat francuski, który zaczyna wdrażać bardzo dynamiczną strategię wspierania francuskiej kultury narodowej i w ramach tego szerokiego pakietu różnych rozwiązań administracyjnych beneficjentem jest także francuska kinematografia. Ten pakiet, jeżeli chodzi o kinematografię, jest wart przede wszystkim zanalizowania, jeżeli chodzi o system wsparcia młodych reżyserów filmowych. Pomiędzy 58 a 62 roku, drugim rokiem we Francji zadebiutowało aż 100 osób. Jest to bardzo, bardzo oczywiście duża liczba debiutów filmowych, nie do pomyślenia w zasadzie w chwili obecnej w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo w bardzo wielu innych krajach. I podstawą tego mechanizmu wsparcia, czy też po prostu mechanizmem wsparcia, były nie tylko instytucje, ale coś, co nosiło nazwę avance sur recette. Avance sur recette to mechanizm, który swoją konstrukcją może przypominać to, w jaki sposób jest finansowany Polski Instytut Sztuki Filmowej, a mianowicie podatki nakładane na kiniarzy oraz nadawców, które później w dużym stopniu finansują produkcję filmową. André Malraux ten mechanizm wprowadził i przeznaczył te środki, a i też zdecydował, iż dysponentem tych środków, instytucją zarządzającą będzie Centre National de Cinématographie, czyli instytucja funkcjonująca już od 1946 roku, ale od 1959, no już w pełni jakby kluczowa dla rozwoju kinematografii francuskiej. Więc ten mechanizm wprowadzony w 1959 roku definiuje rozwój kina nowofalowego w latach 60., ale nie tylko w latach 60., to także w latach 70., kiedy to od 68 roku wprowadzone zostają pewne zmiany. W avance sur recette mogą już ubiegać się o te środki także reżyserzy młodzi, nie tylko producenci jak wcześniej. Wcześniej producenci ubiegali się, co ostatecznie i tak prowadziło do debiutów bardzo młodych osób, natomiast po 68 roku o środki mogą się ubiegać także reżyserzy i reżyserki filmowe. I tak lata 70. bardzo często bywają określone takimi latami kina politycznie zaangażowanego, aby ostatecznie do lat 80., w latach 80. ta polityka była nadal kontynuowana, o czym zaraz powiem, przez innego byłego ministra kultury Francji przez Joko Long. Ale zanim do tego dojdziemy, jeszcze na chwilę chciałem się zatrzymać w latach 60., w trakcie których no właśnie ta polityka kulturalna była realizowana pod znakiem wyjątku kulturalnego. W języku francuskim bywa to określane l'exception culturelle française, czyli założenie, że kultura powinna być wyłączona z logiki wolnorynkowej, powinna być dynamicznie wspierana przez administrację państwową i to wsparcie z jednej strony właśnie miało na celu zapewnienie młodym reżyserom możliwości debiutów, z drugiej strony miało utrzymywać w życiu kiniarzy na wiele różnych sposobów, uniezależniając ich od dominacji amerykańskich dystrybutorów. Także warto to odnotować. 59 rok, jeszcze raz, to Ministère de Tâches des Affaires Culturelles, czyli Ministerstwo Spraw Kulturalnych i minister André Malraux i wprowadzenie Avance sur Recette. W tym czasie w ramach tego mechanizmu, tak jak już wcześniej powiedziałem, powstaje bardzo dużo debiutów i bardzo dużo ciekawych filmów, także nie będących debiutami, jak na przykład Playtime Jacques'a Tati, ale takie nowofalowe, kluczowe dzieła jak zeszłego roku w Marienbadzie, jak tutaj Państwo widzicie, Kronika jednego lata, także film dokumentalny kluczowy dla nurtu cinéma varieté, Cleo od 5 do 7, a nie Wardy, Julie Jim, François Truffaut czy Parasolki z Cherbourga, Jacques'a Demy. Ten mechanizm utrzymuje się, tak jak już powiedziałem, przez lata 70. aż do lat 80., w ramach którego powstają filmy będące przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania. Takie filmy jak na przykład film Caraxa Boy Meets Girl, jak Subway Dicka Bessona, czy 37 stopni o drugiej nad ranem, żona Jacques'a Benet, znany także pod tytułem Betty Blue. Więc docieramy do lat 80. W 81 roku prezydentem Francji zostaje François Mitterrand. Tutaj na tej fotografii ze swoim ministrem kultury, który przez 8 lat pełnił te funkcje, przez pierwsze 14 lat François Mitterrand był prezydentem Francji, natomiast Jacques Long był ministrem kultury dwukrotnie, na początku przez pierwszą połowę lat 80. i przez pierwszą połowę lat 90. Hasło, które Państwo tutaj widzicie, le socialisme un projet culturel, to hasło będące w dużej mierze, w jakim stopniu kontynuacją polityki golistowskiej rozumiane jako interwencja państwa w sprawy kulturalne. Z drugiej jednak strony, o ile polityka golistowska była polityką, można powiedzieć, prawicową, w rozumieniu takim narodowym, wspierającą dumę Francuzów z ich własnej kultury narodowej, o tyle w przypadku François Mitterranda mamy do czynienia z takim lewicowym naznaczeniem tej polityki kulturalnej. Mamy do czynienia z lewicowym rządem i prezydentem Francji przez następne 14 lat, z krótką przerwą w drugiej połowie lat 80., gdzie Jacques Long nie był ministrem kultury. I ta polityka z jednej strony oczywiście jest podobna do De Gaulle'a, z drugiej strony odmienna, natomiast w jednym względzie jest zdecydowanie tożsama, mianowicie w tym sprzeciwie wobec różnych zjawisk związanych z amerykanizacją kultury masowej w wymiarze globalnym, która bywała utożsamiana z jednej strony oczywiście z globalnym Hollywoodem. Tutaj po lewej stronie pod numerem 3 ten globalny Hollywood umieściłem, z drugiej strony z rozwojem telewizji oraz rynku kaset wideo. Te trzy elementy były traktowane jako główne wyzwania dla kinematografii, które te wyzwania należało w latach 80. w jakiś sposób zneutralizować. Warto bowiem wiedzieć, że przez całe lata 80. wprawdzie widownia w kinach francuskich spadała od około 200 milionów kupionych biletów na początku lat 80. do 117 milionów kupionych biletów w 91 roku. Niemniej nadal 117 milionów, o czym zaraz powiem, to jest bardzo taka, można powiedzieć, porządna frekwencja roczna, jeżeli chodzi o kraje europejskie, o skalę krajów europejskich. Lata 80. to, tak jak już powiedziałem, szereg przedsięwzięć, które mają neutralizować wyzwania wygenerowane przez kulturę wideo, przez telewizję jako czynniki odciągające Francuzów od chodzenia do kina, aż w końcu także te różne działania miały przeciwstawiać się skolonizowaniu kultury francuskiej przez kinematografię amerykańską. I tak na początku lat 80., w 82 roku rozpoczyna się reforma kinematografii francuskiej i spośród różnych elementów, które składają się na tę reformę, warto wymienić ustalenie takiej żelaznej sekwencji okien dystrybucji filmowej, a mianowicie film, który miał premierę kinową, to był jeden z warunków, było jeden z warunków uzyskania dotacji państwowej, mógł pojawić się na kasetach wideo dopiero po 12 miesiącach dystrybucji kinowej, natomiast w telewizji mógł być obejrzany dopiero po 3 latach od daty premiery. Jest to z perspektywy dnia dzisiejszego dość szokująca sekwencja. W chwili obecnej filmy pojawiają się w obiegu VOD, często równolegle do obiegu kinowego. Pojawiają się w telewizji kilka miesięcy po tym, jak pojawiły się w kinach. Tak samo, jeżeli chodzi o różne inne nośniki. Reforma kinematografii także doprowadziła do bardzo znaczącej modernizacji kin i starała się również zadbać o historię, o dziedzictwo kinematografii francuskiej poprzez taką, można powiedzieć, modernizację filmoteki francuskiej, którą to filmoteką francuską wówczas zaczął kierować reżyser Costa Gavras. Lata 80. ze strony administracji francuskiej państwowej to także okres zachęcania podmiotów prywatnych do tego, aby wspierały produkcję francuską filmową, podmiotów prywatnych, w tym podmiotów nadawców telewizyjnych, takich jak na przykład Canal Plus, jako kanał telewizyjny, który powstał w 83 roku, czy też trochę później, na początku lat 90., niemiecko-francuska telewizja Arte, która po dziś dzień, zresztą podobnie jak Canal Plus, jest jednym z kluczowych graczy, jeżeli chodzi o wspieranie produkcji filmowej. Aby produkcję filmową francuską i europejską wspierać, oprócz avance sur recette, który to mechanizm cały czas funkcjonował, funkcjonowały także zachęty dla podmiotów prywatnych, takie jak na przykład Sofikas, bądź też zachęty do koprodukcji, jak do podejmowania koprodukcji, jak fundusz Henri Masz. Wzmocnione zostało również Centre National de Cinématographie 2% podatkiem ze sprzedaży VHS. Wszystko to, tak jak już wcześniej mówiłem, dążyło do przeciwstawienia się dominacji amerykańskiej na globalnym rynku produkcji audiowizualnej, czego można powiedzieć takim szczytowym momentem była globalna debata na temat zniesienia ceł na obieg produktów audiowizualnych. Debata, tak zwana runda negocjacyjna GATT. Zwycięska runda, zdaniem Francuzów, która doprowadziła do zablokowania tej inicjatywy zniesienia ceł. Warto tę datę odnotować. Czy te wszystkie starania były w jakimś tam sensie sukcesem? Można zaryzykować stwierdzenie, że tak, jeżeli spojrzymy na 1991 rok i na sam Paryż, to na statystykę z Paryżem związaną, to zobaczymy, że przeciętny Paryżanin miał okazję obejrzeć około 350, to znaczy nie miał okazji obejrzeć około 350 filmów, tylko miał okazję wybrać spośród 350 różnych tytułów każdego tygodnia w paryskich kinach. We Francji funkcjonowało w tamtym okresie aż 4,5 tysiąca kin, a sprzedano 117 milionów biletów. Francja wówczas w 1991 roku była zaludniona przez 57 milionów osób, w związku z czym widzimy, że przeciętny Francuz chodził do kina 2 razy w roku, co nie jest złym rezultatem po dziś dzień. Natomiast jak spojrzymy tutaj na tę grafikę, która dotyczy 1997 roku, to widzimy różnicę pomiędzy różnice pomiędzy premierami filmów narodowych w różnych europejskich krajach i o ile w 91 roku cały czas było to około 160 premier filmowych, w 97 166, to jest liczba, która wyróżnia się na tle różnych pozostałych europejskich krajów. To jest trzykrotność, można powiedzieć, można tak powiedzieć, że na każdego jakby to powiedzieć, Francuza przypada jedna trzecia filmu w tamtym okresie. To jest statystyka, która jest naprawdę, naprawdę bardzo imponująca, tak można powiedzieć. Tak w latach 80. twórczością filmową nadal zajmują się nowofalowi twórcy. Twórczość takich reżyserów jak François Truffaut, Éric Rohmer, Jacques Rivette, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Daniel Warda czy Maurice Pialat, to twórczość, która nadal się toczy, tak można by było powiedzieć. Oczywiście należy tu powiedzieć, że w 1984 roku François Truffaut umiera, natomiast wszyscy pozostali kluczowi przedstawiciele i też kluczowi przedstawiciele francuskiej kinematografii są nadal aktywni. Dotyczy to także kina dokumentalnego, jak również, jak tutaj widzimy w prawym dolnym rogu tego slajdu, aktywni we Francji, wspierani przez administrację francuską są reżyserzy pochodzący z innych krajów. I tak Éric Rohmer w latach 80. i 90. kręci swoją tetralogię opowieści wiosennej, zimowej, letniej i jesiennej, ale także taki film jak Zielony Płomień, warty wspomnienia, głównie ze względu na to, iż w Cannes udało się Romerowi za ten film zdobyć nagrodę złotą, przepraszam, nie w Cannes, tylko w Wenecji udało się Romerowi zdobyć za ten film nagrodę. Jacques Rivette w latach 80. kręci m.in. Le Pont du Nord, Miłość ziemską i Piękną złośnicę. Miłość ziemska, film dotyczący środowiska twórców teatralnych, czyli taki, można powiedzieć, obsesyjny temat podejmowany przez Rivetta także w innych filmach. Natomiast Piękna złośnica, warta wspomnienia ze względu na nagrodę Grand Prix kaneńskiego jury. Claude Chabrol, czyli ten nowofalowy twórca, który był najbardziej zapatrzony w kino gatunkowe amerykańskie, albo w anglojęzyczne mówiąc wprost, między innymi w Alfreda Hitchcocka, jest najbliżej w latach 80. spośród nowofalowców zbliżonym do kultury popularnej reżyserem, kręci Kurczę na kwaśno, ale co być może najistotniejsze, Inspektora Lavardin w 86. roku, jak również Sprawę kobiet w 88. Nieco inaczej przedstawia się w latach 80. trajektoria Jean-Luc'a Godarda, który wraz ze swoją żoną Anne-Marie Miéville przenosi się do domu w Rol w Szwajcarii, gdzie rozwija taki autotematyczny wątek w swojej twórczości. Ten autotematyzm to m.in. film z 82. roku Pasja z Jerzym Radziwiłłowiczem oraz Hanną Szygulą, ale być może, co być może ważniejsze, film L'histoire du cinéma, historii kina z 1988 roku, esej filmowy, eksperymentalny, 4,5-godzinny film, niesłychanie inspirujący, będący takim, można powiedzieć, drogowskazem dla także wszystkich współczesnych reżyserów, którzy próbują odnosić się w sposób twórczy do historii kina. Nie jest to w żadnym wypadku podręcznikowa wersja historii kina, jest to eksperyment eseistyczno-wizualny z wykorzystaniem materiałów archiwalnych, z wykorzystaniem właśnie bardzo kreatywnych przetworzeń różnych filmów z całej historii kina. Bardzo filozoficznie wyrafinowany film. Polecam Państwu bardzo gorąco obejrzenie właśnie tego filmu, będącego właśnie na pograniczu pomiędzy wypowiedzią taką, można powiedzieć, eseistyczną, a filmem dokumentalnym. I taką granicę pomiędzy eseistyką filmową a dokumentalistyką filmową eksploruje w latach 80. również Chris Marker, który wcześniej realizował filmy w ramach rozmaitych kolektywów filmowych. W latach 80. natomiast kręci m.in. taki krytyczny, postkolonialny film Saint-Soleil. Saint-Soleil będący zrealizowany metodą taką kompilacyjną z materiałów archiwalnych, found footage'owych. Eksperymentuje również z filmem Level 5 w 96 roku, w latach 90. nieco później, natomiast w 85 roku realizuje film AK, film poświęcony pracy Akiry Kurosawy podczas realizacji filmu Ram. Także widzimy, że to kino dokumentalne francuskie w latach 80. to kino nie tylko kontynuacji nowofalowych estetyk wielkich, tak zwanych wielkich autorów, ale także dużo ciekawych eksperymentów w zakresie kina dokumentalnego, eksperymentów wspieranych także przez administrację francuską, przez francuski, można powiedzieć, aparat państwowy w ramach rozmaitych takich mechanizmów dofinansowań. Te eksperymenty czasem są naprawdę, można powiedzieć, radykalne i prawdopodobnie jednym z najbardziej takich wymagających filmów w historii całej kinematografii jest film Claude'a Lanzmanna, tutaj zjadło mi literkę L, film z 85 roku, Shoah. Film Shoah trwający 9,5 godziny, film dokumentalny poświęcony zagładzie Żydów podczas II wojny światowej. Celowo nie używam tutaj słowa Holokaust, ponieważ Claude Lanzmann jest przeciwnikiem stosowania tego sformułowania. Film trwa, tak jak już przed chwilą powiedziałem, 9,5 godziny, natomiast sam Lanzmann nakręcił 350 godzin materiału, realizując swój projekt, i w tych 350 godzinach, a także w tych 9,5 godzinach projekcji nie ma ani jednej sekundy materiału archiwalnego. Było to filozoficzne założenie Lanzmanna. Film Shoah jest bodaj jednym z najbardziej filozoficznie zaawansowanych projektów filmowych, które dotyczą zagłady Żydów w trakcie II wojny światowej. To jest film, który w zasadzie, no właśnie, do którego warto się odnieść ze wszystkich możliwych perspektyw socjologicznej, filozoficznej, filmoznawczej, estetycznej, z perspektywy historii sztuki, jak i także z perspektywy historii politycznej. Bardzo polecam Państwu próbę doświadczenia tego filmu. Ona, nawet jeżeli z Lanzmannem w wielu przypadkach politycznie byśmy się nie zgadzali, jest to niezwykle interesujący film. Rok później premierę ma inny bardzo ciekawy film dokumentalny albo eseistyczny, film Marcela Ofilsa, Hotel Terminus. Też kilkugodzinny film dokumentalny, pozornie tylko nieco bardziej, można powiedzieć, konwencjonalny, tak naprawdę również bardzo silnie eksperymentujący z figurą dokumentalisty. Marcel Ofils, jakby operując taką terminologią, to nie Marcel Ofils nią operuje, tylko ja w tym przypadku, Billa Nicholsa, filmoznawcy, eksperymentuje z trybem uczestniczącym filmu dokumentalnego, to znaczy realizując swój film w bardzo interesujący sposób, tematyzuje swoją własną obecność w procesie zbierania danych na temat Klausa Barbiego, na temat głównego bohatera tego filmu. Klaus Barbie był tak zwanym katem Lyonu. Film dotyczy jego procesu po II wojnie światowej, procesu dotyczącego tego, jak organizował wywózki Żydów do obozów koncentracyjnych. Więc to Hotel Terminus, 88 rok, jak widzimy, jakby namnaża się nam ta masa krytyczna bardzo rozmaitych estetyk, i jakby tego było mało, jak już wcześniej wspominałem, Francja finansuje niejednego reżysera niepochodzącego z Francji, niejedną reżyserkę, która także we Francji się nie urodziła, w tym na przykład Andrzeja Żułowskiego, Polaka, który jednak tym różni się od innych osób spoza Francji, że ukończył francuską szkołę filmową ITHEC. W 81 roku Żuławski realizuje Opętanie z Izabela Dzieni, a w 84 Kobietę publiczną, w 91 natomiast Błękitną nutę o Frederiku Chopinie film. We Francji również Agnieszka Holland realizuje film Europa. Europa bardzo dobrze przyjęty, a Andrzej Wajda w 83 roku kręci z Gérardem Depardieu film Danton. Również bardzo dobrze odebrany. Warto również wspomnieć, że oprócz Polaków, którzy, bądź też jako aktorzy, jak w przypadku Jerzego Radziwiłłowicza, czy jak w przypadku Andrzeja Wajdy jako reżyserzy. A oprócz Polaków, francuska kinematografia wspiera także innych obcokrajowców, takich jak na przykład Volker Schlendorf, który w 1983 roku, w tym samym roku, w którym Andrzej Wajda Dantona, Volker Schlendorf kręci Miłość Słona, czyli ekranizację Marcela Prousta w poszukiwaniu straconego czasu. Także jak zobaczymy sobie, jak szeroki jest ten wachlarz estetyk filmowych, ale także twórców, którzy mają okazję realizować swoje projekty w latach 80. we Francji. Może nam się wydawać, że trójka reżyserów Jean-Jacques Benet, Luc Besson i Leo Carax, określanym mianem reżyserów neobarokowych, to mniejszość. I taka jest prawda. To znaczy, trudno by było powiedzieć, że twórczość tych trzech reżyserów jest w jakikolwiek sposób reprezentatywna dla całej kinematografii francuskiej lat 80., dla tych tysięcy filmów, które wówczas powstały. Warto natomiast spojrzeć na neobarok trochę z innej strony. To znaczy, warto pomyśleć o tym, że on reprezentuje to ciekawe napięcie pomiędzy wpływami kultury amerykańskiej, wpływami kina amerykańskiego na film francuski jako całość instytucjonalną, a tymi staraniami instytucjonalnej kinematografii francuskiej, aby wspierać kulturę narodową. Już tłumaczę, o co tutaj chodzi. Raphaël Bosson, francuski krytyk filmowy, kiedy w 1989 roku bronił tych trzech reżyserów, bronił Jean-Jacques Benet, bronił Luca Bessona i bronił Leo Caraxa, bronił ich przed określaniem ich właśnie reżyserami, którzy zatrzymują się na poziomie wizualnej przyjemności. A byli oni tak określani przez innych krytyków filmowych w latach 80. za pomocą takiego określenia cinéma du luxe. Cinéma du luxe było określeniem pogardliwym. To luxe tutaj w tej nazwie to określenie, które ma wskazywać amerykańską proweniencję estetyki stosowaną przez Benet, przez Bessona i przez Caraxa. Basson w 1989 roku sugeruje, że po pierwsze nie ma nic złego w tym, aby filmy były po prostu powabne wizualnie, czemu miałoby tak nie być. Z drugiej strony Bosson zwraca uwagę, że filmy, które eksponują swoją powierzchowność wizualną, wcale w gruncie rzeczy nie muszą być banalne. Nie musimy wcale z góry zakładać, że jedynie jakiś realizm psychologiczny, którego rzeczywiście jest niewiele w filmach tych trzech twórców, że to realizm psychologiczny jest jedynym wyznacznikiem powagi filmowej. Zaraz zobaczymy, o co w tej dialektyce może tak naprawdę tutaj chodzić. Zaczniemy od Jean-Jacques Benet, od najstarszego reżysera spośród tych trzech, urodzonego w 1946 roku, który po różnych próbach filmowych jako asystent reżysera, bądź też jako w różnych funkcjach we francuskiej kinematografii, debiutuje w 1981 roku filmem Diva, którego obszerny fragment pozwolę sobie teraz włączyć. To, co widzimy, to niesłychana dbałość o wizualną stronę tego filmu. W żadnym wypadku nie można by było powiedzieć, że mamy do czynienia z realistycznym sposobem gry aktorskiej. Ten sposób gry aktorskiej to gra, która jest większa niż życie, tak można by było powiedzieć, zarówno od strony takiej choreograficznej, jak i od strony motywacji psychologicznych. Oczywiście to tylko fragment filmowy, ale już po tym fragmencie możecie Państwo zadać szereg pytań dotyczących tego, na przykład, co robi mężczyzna w wannie palący cygaro w jakimś dziwnie oświetlonym pomieszczeniu z kobietą w sposób właśnie nieszablonowy ubraną, która siedzi zaraz obok. Trudno odgadnąć motywacje psychologiczne, takie można powiedzieć tradycyjne, patrząc na to, w jaki sposób się zachowują postacie, chociażby w tym samym trailerze. Także sposób filmowania, który eksponuje dziwne ustawienia kamery oraz podkreśla nasycenie barw, sprawia, że widzimy świat, który jest światem przerysowanym, który jest światem większym niż życie i postacie, które są bardziej niż ludzkie, które są, można powiedzieć, nadludzkie, ten świat zamieszkują. Więc te parametry wizualne Divy, one raczej dają nam przyjemność wizualną niż przyjemność, która jest związana z odkrywaniem motywacji psychologicznych, jakimi kierują się występujące w tym filmie postacie. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku filmu Księżyc w Rynsztoku w 1983 roku. Film zrealizowany z Gerardem Depardieu i także fragment tego filmu chciałbym, żebyśmy teraz obejrzeli. Także włączam teraz Księżyc w Rynsztoku. Zwróćcie Państwo na dziwne ustawienia kamery, na także niesłychanie nasycone barwy. Czerwień, cienie, które przechodzą w jakieś dziwne momenty oświetlenia. Czerwień w tym filmie zresztą odgrywa kluczową rolę. Zresztą zobaczycie Państwo, jak zaraz zostanie ona wygrana właśnie w Rynsztoku tytułowym. I czerwień krwi w Rynsztoku, w której odbija się księżyc. Oczywiście można doszukać się metaforyki, rozwiązań stylistycznych zastosowanych tutaj przez Jeana Jacques'a Benet. Natomiast chyba nie powinniśmy się tutaj łudzić. Raczej chodzi o grę wizualnych elementów, które mają nam swoją kompozycją po prostu sprawiać przyjemność. Kadr, który pochodzi ze sceny, zestawienia, które przed chwilą Państwo widzieliście, także powinien zwrócić naszą uwagę ze względu na swoje proporcje. Szeroki format ekranowy jest czymś, co jest charakterystyczne nie tylko dla niektórych filmów Benet i Caraxa, ale także dla wszystkich filmów Luca Bessona, o czym powiem zaraz. Zanim jednak do tego przejdziemy, warto, abyśmy jeszcze poświęcili chwilę Leo Caraxowi, urodzonemu w 1959 roku jako Alex Dupont, ponieważ takie jest jego prawdziwe imię i nazwisko, który w latach 80. kręci trzy filmy: Boy Meets Girl, tutaj liczba noga błędnie przeze mnie wpisana, w 1986 roku film Zła Krew oraz w 1991 roku Kochankowie z Pont-Neuf, którego fragment bardzo znany fragment, zaraz Państwo będziecie mieli okazję obejrzeć. Natomiast ten film z 1984, Boy Meets Girl, to film z Denisem Lavant, który później, oraz Juliette Binoche, ta para będzie później występowała u Caraxa nie jeden raz. Denis Lavant będzie jednym z jego ulubionych aktorów, jeżeli nie ulubionym aktorem. Tutaj także fragment krótki tego filmu Państwu już włączam. Oczywiście nie mamy tutaj do czynienia z wizualnym przepychem, który jest charakterystyczny chociażby dla Księżyca w Rynsztoku, czy też dla Divy. Pojawia się tutaj inny element, który jest bardzo ważny dla francuskiego neobaroku, czyli taka intertekstualna przyjemność umieszczania wielu różnych takich motywów charakterystycznych, w tym przypadku dla kina nowofalowego, dla kina Jeana-Luc'a Godarda. Natomiast wizualny przepych to już coś, co jest w pełni obecne w filmie Kochankowie z Pont-Neuf i tutaj ostatni fragment z Caraxa właśnie z tego filmu. Zwróćcie Państwo uwagę na trudne do zrozumienia motywacje działań i na bardzo specyficzną relację pomiędzy muzyką niediegetyczną, a właściwie taką, która nie do końca wiadomo, czy jest niediegetyczna, czy diegetyczna w tym fragmencie. Dalekie od realizmu jest tu w zasadzie wszystko. Motywacje postaci, które przekładają się na nierealistyczne bądź też trudny do zrozumienia sposób poruszania się, bliższy baletowi niż temu, w jaki sposób ludzie się poruszają zazwyczaj w życiu codziennym. Daleki od realizmu jest tutaj także to, w jaki sposób ta kamera się porusza, w jaki sposób eksponuje nasycenie barw wybuchających fajerwerków i cała panorama Paryża. Kochankowie z Pont-Neuf i ta słynna scena, no właśnie, fajerwerków nad Paryżem, to w dużej mierze ucieleśnienie tego, czym jest francuski neobarok, także w takim zakresie, że Pintem był niesłychanie silnie krytykowany przez prominentnych przedstawicieli krytyki filmowej nomen omen. Także krytykowane były filmy Luca Bessona. Tutaj błędnie wpisałem datę jego urodzin, 18 marca. Wprawdzie się on rzeczywiście urodził, ale nie 1959 roku, tylko 1960 roku. Pierwszym filmem Luca Bessona zrealizowanym w jego 23 roku życia nie był film Subway, który tutaj Państwo widzicie z Isabella Jenny i Christophem Lambertem, ale film Ostatnia walka. Jednak zanim do tego filmu dojdę, warto by było także powiedzieć, że Luc Besson przez pierwsze 17 lat swojego życia wiązał swoją przyszłość raczej z nurkowaniem głębinowym niż z filmem. Mieszkał, wychowywał się w Grecji, chociaż urodzony we Francji, wychowywał się w Grecji. Jego rodzice posiadali wypożyczalnię sprzętu nurkowego, specjalistycznego do nurkowania głębinowego i właśnie nurkiem głębinowym Luc Besson chciał zostać. Jednak w wieku 17 lat doświadczył bardzo poważnego wypadku. To przekreśliło jego przyszłość zawodową w tym fachu i chwilę później, w wieku 18 lat, rzucił szkołę, decydując się pozostać reżyserem, co jest dość, no, można powiedzieć, zabawne, czy też no, właśnie rzucać szkołę po to, aby realizować filmy, ale w jego przypadku się to jak najbardziej powiodło. Natomiast podkreślam ten fakt, dlatego że jest to istotne, jeżeli chodzi o późniejszy wizerunek Luca Bessona, trochę takiego francuskiego Quentina Tarantino, który nie ma w związku z profesjonalnym kształceniem filmowym, natomiast ma w sobie olbrzymi taki kinofilski, też amerykanofilski, dużą energię związaną właśnie ze znajomością kontekstów filmowych. Pierwszy swój film Luc Besson wprowadza do dystrybucji w 1983 roku. Jest to film Ostatnia walka. Zdobywa ten film nagrodę na Festiwalu Krytyków Science Fiction i jako jedyny film z lat 80. Może cieszyć się pozytywnymi reakcjami krytyków filmowych. Jest to dość ciekawy film z Jeanem Reno, warto go obejrzeć. Natomiast następny film, już bardziej w takim, można powiedzieć, w stylu Benet, w stylu Divy, bądź też w stylu Kochanków z Pont-Neuf, to film Subway, eksponujący taką estetykę reklamy telewizyjnej z bardzo ciekawą scenografią Aleksandra Tournet i muzyką Erika Serry. Natomiast to, co w tym filmie być może jest najbardziej interesujące, to wykorzystanie szerokiego formatu obrazu, w tym przypadku formatu CinemaScope. Zobaczmy sobie fragment tego filmu, jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Zwróćcie Państwo uwagę, długa scena dwuminutowa, której główną funkcją jest pokazanie niezwykle fotogenicznych przestrzeni paryskiego metra i niezwykle fotogenicznego ruchu tutaj protagonisty poruszającego się na wrotkach. Także mamy tę estetykę powierzchni z jednej strony i wykorzystanie szerokiego formatu ekranowego, który dodatkowo no właśnie uatrakcyjnia tę przestrzeń wizualną. Także to jest 85 rok, taka teledyskowa, reklamowa estetyka Subway. Luc Besson ma wtedy zaledwie 20-25 lat, realizuje film pełnometrażowy, ale jeszcze nie tak przepastny, jeżeli chodzi o estetyczne rozwiązania, jak film z 1988 roku, czyli film Wilki, Błękit poświęcony, jak Państwo być może ten film widzieli, bądź też mieli okazję coś o tym filmie słyszeć, poświęcony no właśnie tematowi nurkowania głębinowego. Nawiązania biograficzne w tym przypadku są dość oczywiste. Film z olbrzymim budżetem 80 milionów franków, budżetem wielokrotnie przekraczającym przeciętny budżet francuskiego filmu, zrealizowanym w koprodukcji francusko-amerykańskiej firmy Gaumonta i Colombi oraz firmy amerykańskiej Jerry'ego Weintrauba. Jednak co tutaj jest bardzo ważne, to to, że Wielki Błękit jest produkowany przez Patrice'a Ledoux, który także będzie produkował film Nikita. Film jest bardzo źle przyjęty przez krytyków filmowych, natomiast odnosi niesłychany sukces frekwencyjny. Przede wszystkim ze względu na to, właśnie w pewnym sensie, wsparcie młodzieży, która w dużej mierze, no to właśnie ona wykręciła wynik 10 milionów sprzedanych biletów. Jest to okoliczność warta odnotowania przede wszystkim dlatego, że później realizując film Nikita, Besson będzie wielokrotnie podkreślał, że film Nikita jest niejako takim hołdem dziękczynnym, który reżyser składa francuskiej młodzieży, która okazała mu wsparcie w przypadku filmu Wielki Błękit. I też ten film, zarówno film Wielki Błękit, jak i film Subway, jak i także film Nikita, który Państwo zobaczycie, to filmy, które jakby eksponują swój młodzieżowy charakter i też w wymiarze swojej problematyki mają apelować do pewnych takich problemów tożsamościowych młodzieży francuskiej z lat 80., problemów tożsamościowych, ale także problemów egzystencjalnych związanych z wysokim bezrobociem, brakiem wsparcia ze strony instytucji francuskich, brakiem wsparcia ze strony rodziców itd., itd. Są to dość takie klasyczne problemy, można powiedzieć, podejmowane przez kino młodzieżowe. Natomiast jeżeli chodzi o samego Luca Bessona, to chociaż mówimy o nim najczęściej w kontekście jego dokonań reżyserskich, należałoby powiedzieć, że Luc Besson we Francji przede wszystkim funkcjonował i funkcjonuje nadal jako producent. Wyreżyserował zaledwie kilkanaście filmów przez ten cały okres, natomiast wyprodukował kilkaset. Kilkadziesiąt razy brał udział w dewelopmencie różnych projektów, natomiast te projekty, które zostały wyprodukowane przez niego, były finansowane przez rozmaite firmy zakładane, takie jak na przykład Film du Loup, jak Film du Dauphin, jak Lilo Productions, ale nie tylko firmy produkcyjne, również firmy dystrybucyjne, jak m.in. firma Europa Corp, która miała stanowić przeciwwagę dla amerykańskich konglomeratów dystrybucyjnych, które dominowały cały świat i dominują cały świat nadal. Besson także zdecydował się w pewnym momencie założyć takie miasteczko filmowe pod Paryżem o nazwie Cité du Cinéma. Także warto zwrócić uwagę tutaj na to, że wraz z rozwojem sytuacji Besson decydował się coraz silniej funkcjonować jako producent, także a nie jako reżyser filmowy. Odnosi się to w dużej mierze do jego dość takiego, można powiedzieć, profesjonalnego i producenckiego stylu pracy. Zazwyczaj w swoich filmach Besson uczestniczy od samego początku, bardzo intensywnie wspierając cały development. Te pierwsze jego filmy wprawdzie nie były przez niego tworzone na etapie scenariusza, przez niego w sensie samodzielnym, współpracował z innymi osobami wówczas, ale już na przykład Nikita to film, którego scenariusz napisał samodzielnie. Styl pracy Bessona to także dość taka powtarzająca się ekipa, która na planie występuje. Jego najczęstszym operatorem jest Thierry Arbogat, scenografem Dan Weil, natomiast muzykę do wielu filmów komponuje Eric Serra i też Ci trzej filmowcy brali udział w realizacji filmu Nikita. Na poziomie estetycznym mamy parametry, które są zbieżne z tym, jak najczęściej wyglądały filmy także Jeana-Jacquesa Benet czy Leo Carraxa, czyli postacie, które są większe niż życie. Tutaj jest Bigger Than Life powinno być. Nierealistyczna fabuła, ale z drugiej strony, co bardzo ważne, co będziemy zaraz sobie trochę głębiej analizować, realistyczna scenografia. Scenografia, która posiada taki ciężar materialny, można powiedzieć, eksponowany w dużej mierze przez format ekranowy CinemaScope, o czym sobie też zaraz powiemy więcej, a na poziomie produkcyjnym bardzo duże tempo zdjęciowe. Pod tym względem Luc Besson jest niesłychanie sprawnym realizatorem, którego można powiedzieć taka zdolność realizacyjna to prawie 20 ujęć dziennie. To jest niesłychanie, można powiedzieć, taki niespotykany wynik. No właśnie, scenografia i CinemaScope. Tutaj widzimy dwa filmy. Film Subway ze scenografią Turnera oraz film Piąty Element, późniejszy film Luca Bessona ze scenografią Dana Wajla. Co możemy wywnioskować na podstawie tych dwóch kadrów? A mianowicie bardzo ciekawą relację, która zachodzi pomiędzy postacią, która czasem jest w centrum kadru, a czasem nawet jeżeli nie jest w jego centrum, to przykuwa naszą uwagę, relacją tej postaci do otaczającej scenografii. Ta scenografia niejako przytłacza tę postać. Tutaj po prawej stronie w przypadku Subway i Christophera Lamberta, którego tutaj widzimy, ta scenografia jest dodatkowo zakrzywiona poprzez deformację kształtów. Ta deformacja kształtów jest wywołana właśnie zastosowaniem obiektywów anamorficznych CinemaScope, które bardzo często wbrew intencjom operatorów wykrzywiają kształty rzeczywiste. Tutaj w przypadku Luca Bessona jest to deformacja jak najbardziej pożądana po to, aby dodatkowo wytworzyć wrażenie otoczenia, osaczenia i niejako właśnie przygniecenia postaci przez otaczającą rzeczywistość. Zaraz wrócimy do tego w przypadku filmu, który Państwo zobaczycie, czyli filmu Nikita. Film Nikita, który swoją premierę miał 22 lutego 1990 roku, jako koncept pojawił się w roku 1985. Anegdota mówi, iż Luc Besson, podróżując samolotem, miał okazję wysłuchać utworu Eltona Johna o właśnie takim tytule Nikita i wówczas właśnie wpadł na pomysł, aby nakręcić film z Anne Perillo w roli głównej, który właśnie nie do końca jeszcze wiedział, jak ma wyglądać, natomiast wiedział na pewno, że będzie ten film nazywał się Nikita i będzie wiedział, że będzie w nim grała Anne Perillo, która to Anne Perillo wówczas nie była kojarzona w żadnym wypadku z tego rodzaju kinematografią. W związku z czym, gdy parę lat później zwrócił się do producenta Patrice'a Ledoux i do Gaumont'a z prośbą o zrealizowanie tego projektu, prawdopodobnie by się to nie udało, gdyby nie fakt, że chwilę wcześniej zrealizowano z sukcesem Wielki Błękit, z sukcesem frekwencyjnym. Patrice Ledoux i Gaumont, jak mówi anegdota, zaakceptowali dzięki sukcesowi frekwencyjnemu Wielkiego Błękitu pomysł Bessona na podstawie tylko i wyłącznie tytułu, informacji o tym, kto będzie grał główną rolę, bez scenariusza i przeznaczyli na ten projekt 42 miliony franków, 2 razy mniej niż w przypadku Wielkiego Błękitu, niemniej cały czas kwotę przekraczającą czterokrotnie przeciętny budżet filmu francuskiego. Było trochę problemów, jeżeli chodzi o produkcję tego filmu, między innymi przekroczenie etapu zdjęciowego o 50%. Z czego to wynikało? No, to jest z kolei zakorzenione w pewnym eksperymencie związanym z preprodukcją i ze zdjęciami tego filmu, eksperymencik, który realizował Luc Besson. Mianowicie kalendarzówka, czy też harmonogram zdjęć odpowiadał harmonogramowi zdarzeń w scenariuszu. I ta korelacja pomiędzy zdarzeniami w scenariuszu a kalendarzem zdjęć miała na celu uniemożliwienie Anne Pariot dowiedzenia się tego, co będzie działo się dalej w filmie. I tutaj chciałbym to powtórzyć jeszcze raz. Jest to bardzo jakby ciekawy zabieg i można powiedzieć zabieg, który naraża Luca Bessona na zarzut o no właśnie bardzo protekcjonalne i takie przemocowe traktowanie w tym przypadku Anne Pariot. Natomiast Anne Pariot nie widziała, nie znała scen, które znajdują się na końcu tego scenariusza, dowiadywała się o rozwoju akcji wraz z realizacją zdjęć. W związku z tym pierwszy etap zdjęciowy był bardzo powolny, ponieważ zakładano, że Anne Pariot powinna się jako główna bohaterka, aktorka grająca główną rolę, wczuć się w zdjęcia, wczuć się w całą historię. Były też pewne problemy z naturalnym światłem i wzrostem kosztów taśmy, do których wrócę jeszcze później. Kiedy już mówimy o Anne Pariot i o tej specyficznej relacji pomiędzy Bessonem a Pariot grającą główną rolę w tym filmie, no należałoby powiedzieć, iż od 1986 roku byli małżeństwem, w 1987 roku urodziła im się córka. Natomiast to jest być może mniej istotne niż fakt, że Pariot swoim wizerunkiem zupełnie odbiegała od tego, w jaki sposób ostatecznie zagrała w Nikicie i też jaką postać w Nikicie grała. Znana była raczej z tego, iż przez wiele lat funkcjonowała w związku z Alanem Delonem, grała w reklamach francuskich telewizyjnych. Producenci nie kojarzyli jej w żadnym stopniu z profilem, można powiedzieć, czy też z wizerunkiem, który mógłby być odpowiedni dla zagrania takiej postaci jak Nikita. Niemniej, jak już powiedziałem, Bessonowi udało się przekonać producentów, żeby weszli w ten projekt i udało mu się także przekonać Pariot do tego, aby wzięła udział w takim pewnego rodzaju eksperymencie współpracy reżysera z aktorką i od samego początku pracy nad tą realizacją nie wiedziała tak naprawdę w czym będzie grała, natomiast musiała wykonywać szereg różnych poleceń definiowanych przez swojego męża i reżysera, który nakazał jej bardzo intensywne treningi siłowe na siłowni. Musiała przejść trening judo, kurs aktorski, ponieważ jego zdaniem wymagała takowego. Musiała przejść kurs dykcji po to, żeby pozbyć się specyficznego akcentu paryskiego. Musiała wziąć udział w kursie baletowym, aby móc poruszać się w sposób, którego Besson od niej oczekiwał, jak również musiała nauczyć się strzelać z rewolweru. Gdy dziś na to patrzymy, możemy bardzo słusznie zgłaszać wiele poważnych takich zastrzeżeń wobec takiego modelu pracy. Trzeba tutaj powiedzieć, że wiele podręczników, dobrych praktyk, relacji pomiędzy reżyserami a aktorami wprost zabrania tego rodzaju zabiegów. To znaczy aktorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, w jakiego rodzaju sceny będą grali, jak wygląda scenariusz i jak ma wyglądać cała współpraca. Tutaj ten eksperyment no, można w jakimś tam stopniu zrzucić na karb faktu, iż główna aktorka i reżyser byli w życiu prywatnym parą. Nie wiem, czy to może stanowić jakąś okoliczność łagodzącą. Niemniej należy odnotować pewien specyficzny, taki eksperymentalny kontekst powstawania tego filmu, w ramach którego główna aktorka w zasadzie nic nie widziała o tym, jak wygląda scenariusz i ten scenariusz się przed nią odkrywał w trakcie realizacji fazy zdjęciowej. Podobnie, na podobny układ zgodził się odtwórca głównej roli męskiej, Jackie Cario, który również wcześniej grał postacie zupełnie inne, takich nieokrzesanych imigrantów w Ginie francuskim i także zatrudnienie go do tej roli spotkało się z pewnym sceptycyzmem producenta Patrice'a Ledoux, ale również i w tym przypadku sukces wielkiego błękitu sprawił, że ostatecznie Ledoux wyraził zgodę. Interesujące jest również to, że do roli ostatecznie obsadzonej przez Czekiego Cario przewidywane były takie gwiazdy amerykańskiego kina jak Christopher Walken czy Mickey Rourke, co zdradzało także plany dystrybucyjne Gaumonta. To były plany dystrybucyjne, ale także plany związane z poszukiwaniem amerykańskiego koproducenta. Jak się potem dowiemy, nawet bez Walkena i bez Rourke'a film Nikita był w stanie podbić amerykański kino. Jeśli chodzi o sam okres zdjęciowy, to jest ciekawa rzecz. Tutaj tę część omówienia podzieliłem na takie trzy części: na część związaną ze scenografią, ze zdjęciami i też z realizacją strony dźwiękowej tego filmu. Jeśli chodzi o scenografię, tak jak już wcześniej mówiłem, sposób pracy Bessona w tym przypadku z Danem Wajlem, który będzie powracał w przypadku jego filmów, to jest podkreślenie takiego materialnego ciężaru konstrukcji scenograficznych i to wiąże się z kolei z doświadczeniem edukacyjnym Dana Wajla, który kończył szkołę francuską FEMIS, szkołę filmowo-teatralną, gdzie wydział scenograficzny jest bardzo silnie zakorzeniony w doświadczeniu architektonicznym i dzięki temu we wszystkich filmach Wajla, także w Piątym Elemencie, w Tożsamości Borna czy w Syrianie, oczywiście Tożsamość Borna i Syriana to nie filmy Luca Bessona, bardzo dużą rolę odgrywa taki ciężar i realizm tej scenografii, zbudowanej tak, jakby miała rzeczywiście służyć komuś w życiu codziennym. To nie jest papier-mâché, to nie jest nic, co wydaje się sztuczne. To jest scenografia, która ma przytłaczać bohaterów swoją realnością i materialnością. I scenografia nie dość, że odgrywa bardzo ważną rolę w Nikicie, to także jest, można powiedzieć, realizacyjnie dominująca. Zbudowano aż 28 setów scenograficznych do Nikity. Jest w tym całym filmie tylko 10 lokacji, które nie są setami scenograficznymi zbudowanymi przez Wajla. Ta dominacja była możliwa tylko dzięki temu, iż producent Ledoux zgodził się wynająć wielką halę fabryczną w Pantin pod Paryżem, wielką halę będącą niegdyś fabryką papierosów i tam zbudowanie tych 28 setów scenograficznych, tak aby można było swobodnie realizować dużą ilość ujęć każdego dnia. Metoda Wajla zakładała także pełną kontrolę nad barwami, które są w tych setach scenograficznych eksponowane przez kamerę. A ta pełna kontrola nad barwami to także pełna kontrola nad światłem, jednak w tym przypadku najczęściej światłem naturalnym, nie światłem ewokowanym przez lampy żarowe bądź też przez jakieś inne oświetlenie filmowe. Jak to wszystko zagrało od strony operatorskiej? No, zobaczycie Państwo w filmie. Ta scenografia rzeczywiście posiada ten swój taki materialny ciężar, dodatkowo jeszcze wygrany przez Thierry'ego Arbogasta, który kręcił cały czas w formacie CinemaScope. I tutaj ważna rzecz, nie tyle na taśmie 70 mm, ile na taśmie normalnie 35 mm, tyle tylko, że w formacie anamorficznym. I co znowu bardzo ważne, przy bardzo słabym oświetleniu. I tutaj zatrzymajmy się nad tym zagadnieniem chwilę, ponieważ z jednej strony widzimy specyficzne przekrzywienia, które wynikają, czy też te takie beczkowate deformacje, które wynikają z formatu anamorficznego, czy też z optyki anamorficznej. Z drugiej strony widzimy, jak działa oprócz deformowania kształtu w CinemaScope, jeżeli chodzi o zbliżenia. Specyfika szerokich formatów ekranowych jest taka, iż nawet jeżeli operator decyduje się na zbliżenie, to nadal nie można twarzą postaci objąć całego kadru, w związku z czym niejako intymna psychologicznie estetyka cały czas musi uwzględniać, tak jak tutaj widzimy w tym kadrze, jakieś tło, z którego coś może się wyłonić, coś w tym tle może się dziać. Natomiast jeżeli chcemy wypełnić całym kadrem twarz, cały kadr twarzą jakiejś postaci, ta twarz zaczyna pełnić rolę niejako krajobrazu, czasem też zdeformowanego poprzez no właśnie anamorficzną specyfikę kształtowania czy też przetwarzania kształtów. Czyli twarze, tak jak tutaj widzimy, stają się takimi pejzażami, czasem zdeformowanymi. Natomiast to, jak najczęściej kręci się w CinemaScope'ie, to właśnie to są plany średnie, które rzeczywiście także w Nikicie dominują. Jak na to wpływa dodatkowo oświetlenie preferowane przez Bessona i także przez Arbogastra, oświetlenie naturalne albo generalnie słabe, powoduje, że w połączeniu z formatem szerokim i z anamorficznymi obiektywami mamy bardzo płytką głębię ostrości. Możemy sobie wyobrazić, że co powoduje, że bohater albo bohaterka, w tym przypadku Nikita, jest bardzo osamotniona niejako w tym wizualnym otoczeniu, gdzie zaledwie kilka centymetrów niemal za nią, bądź też jakieś kilkadziesiąt centymetrów za nią, wszystko jest już nieostre, tak jak to widzimy tutaj w tych dwóch dolnych kadrach. Ta mała głębia ostrości powoduje także niesłychane wyzwania realizatorskie. Ten film jest Nikita, a także inne filmy Bessona są bardzo trudne, jeżeli chodzi o ostrzenie, jeżeli chodzi o kontrolowanie tego, jak rejestrowani są aktorzy w ruchu w takich scenach, jak tutaj te dwa ujęcia, które zamroziłem po to, aby Państwu pokazać. Tutaj widać z jednej strony no właśnie płytką głębię ostrości, z drugiej strony, jak zobaczycie Państwo film, to zwrócicie uwagę na to, jak bardzo dynamiczne te sceny są. Jeżeli chodzi o montaż tego filmu i o dźwięk, to tak jak już wcześniej mówiłem, Besson jest nie tylko reżyserem, który realizuje bardzo dużo ujęć w jednym dniu zdjęciowym, około 19 ujęć. Z drugiej jednak strony robi bardzo dużo ujęć na jedną minutę filmu. Przeciętny film francuski w tamtym okresie to około 5-6 ujęć na minutę, czyli dość wolne tempo. Oczywiście nie porównujemy tego do takich filmów, które powstają w XXI wieku, gdzie to tempo jest jeszcze szybsze. Natomiast w Nikicie mamy około 10 ujęć na minutę. Biorąc pod uwagę fakt, że przy naturalnym oświetleniu i przy zastosowanej optyce filmy te powodują niesłychane wyzwania, jeżeli chodzi o ostrzenie, to 1200 ujęć, które zobaczycie Państwo w Nikicie z bardzo trudnym ostrzeniem, stanowiło niesłychane wyzwanie. I jeżeli spojrzymy na ten film właśnie od strony takiej realizatorskiej, to widzimy reżysera, który ma niecałe 30 lat, który jest w stanie skoordynować bardzo skomplikowaną, drogą produkcję, która wymaga olbrzymiej sprawności realizatorskiej w sytuacji eksperymentalnego przedsięwzięcia współpracy z aktorami. Czy to się udało? 22 lutego 1990 roku zaprezentowano po raz pierwszy Nikitę we francuskim, paryskim kinie Grand Rex przy nieobecności krytyków filmowych. Nie było krytyków filmowych na premierze, nie było krytyków filmowych na premierze Nikity, nie dlatego, że nie chcieli przyjść, dlatego, że Luc Besson ich nie zaprosił. W zamian za krytyków filmowych Besson zdecydował się zaprosić 800 osób, które napisały do niego listy poparcia, czy też listy wyrażające no właśnie uznanie dla filmu Wielki Błękit rok wcześniej, czy też dwa lata wcześniej. Były to najczęściej młode osoby i w ten sposób Besson chciał wyrazić swój szacunek dla widzów, a nie dla krytyków, którzy nie szczędzili mu gorzkich słów zarówno po filmie Wielki Błękit, jak i także po filmie Nikita. Film Nikita zdołał osiągnąć wynik frekwencyjny 4 milionów sprzedanych biletów w 2 lata dystrybucji kinowej we Francji, co było bardzo dobrym wynikiem, nie tak dobrym wprawdzie jak Wielki Błękit, ale nadal bardzo, bardzo dobrym. Natomiast przez pół roku dystrybucji w Stanach Zjednoczonych aż 1 milion biletów sprzedano na ten film, co plasuje Nikitę pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych francuskich filmów w amerykańskiej dystrybucji. Przyniosło to bardzo prędko rezultat taki, iż Disney zakupił prawa do remake'u filmu Nikita, kręcąc zaraz potem film z Bridget Fondą Point of No Return. Film Nikita rzeczywiście odniósł sukces podobnie jak Wielki Błękit, przede wszystkim wśród widowni młodzieżowej. Tak też był, jak to się omawia, czasem targetowany i tak też Besson podkreślał cały czas swoje własne intencje. I rzeczywiście cała kariera Bessona w latach 90. to kariera postaci, która stara się no właśnie podkreślać swój związek z kulturą młodzieżową, a nie kulturą wysokiej, wyrafinowanej sztuki francuskiej, co z jednej strony, tak jak na samym początku mówiłem, ustawia go na peryferiach instytucjonalnej kultury francuskiej, która jest bardzo silnie antyamerykańska i ucieleśnia ten paradoks, o którym mówiłem na początku, że z jednej strony francuski neobarok to filmy no właśnie bardzo amerykańskie, a z drugiej strony filmy, które powstawały w ramach wsparcia administracyjnego rządu, w którym Jacquelon właśnie uruchamiał szereg różnych mechanizmów, które umożliwiły 20-parolatkom premiery filmowe na wielkich ekranach. To by było w zasadzie tyle. Ja bardzo Państwu dziękuję i zapraszam do obejrzenia filmu Nikita Licka Bessona. Dziękuję bardzo.